Nie chcę ja chwale Bożej ujmować, ale co z niego za kameduła, kiedy jemu i włosy na brodzie nie rosną. Tyle, co u mnie na pięści, jak mi Bóg miły. On im mszy nie potrafi nigdy zaśpiewać, a jeśli i zaśpiewa, to szczury z klasztoru pouciekają, bo będą myślały, że koczur miał, czy wesele odprawując. Wasz mościowie! Wybaczcie, że mówię, co żal na język przyniesie. Gdybym miał syna, to bym go tak nie milował, jako tego chłopa milowałem. Ach, Bóg z nim! Bóg z nim! Żeby choć Bernardynem został, ale kamedułą! Nie może z tego nic być! Jako żyw tu siedzę. Jutro zaraz do księdza prymasa zastukam, aby mi dał listy do przeora. Ślubów przecie nie mógł jeszcze wykonać, wtrącił pan marszałek. Ale go wasz mość nie nagli, żeby się właśnie nie zaciął, a i z tym się trzeba rachować, czy się wola boska w jego intencji nie objawiła.
Wola boska! Wola boska nie przychodzi nagle, jako i stare przysłowie mówi, że co nagle, to po diable.
Miałaby być wola boska, to bym był z dawna inklinację w nim dostrzegł. A on był nie ksiądz, jeno dragon. Gdyby pełnym rozumem władnąc takowe postanowienie w spokoju i z rozmysłem uczynił, nic bym nie mówił. Ale wola boska nie uderza na człowieka w desperacji, jako właśnie raruk na cyrankę. Nie będę go naglił. Nim pójdę, dobrze pierwej sobie ułożę, co mu mam powiedzieć, aby się od razu nie zlisił. Ale w Bogu nadzieja. O, konfidował zawsze żołnierzysko więcej memu dowcipowi niż swemu. Tuszę, że i teraz tak będzie. No, chyba... że się całkiem odmienił. Nazajutrz, zaopatrzywszy się w listy księdza prymasa i ułożywszy cały plan z Haslingiem, zadzwonił pan Zagloba do furty klasztornej na Mons Regius. Serce biło mu mocno na myśli, jak go przyjmie pan Wolodyjowski i sam też, choć sobie ułożył z góry, co mu powie, poznał, że dużo zależało od przyjęcia, jakiego doznał. Tak myśląc, pociągnął zadzwonek drugi raz, a gdy klucz zaskrzypiał w zamku i furta odchyliła się nieco, wpakował się w nią zaraz trochę przemocą i rzekł do zmieszanego młodego mniszka.
Wiem, że żeby wejść tutaj, osobną permisję mieć trzeba, ale ja mam list od księdza arcybiskupa, którym zechciej carissime frater księdzu przeorowi oddać.
Stanie się wedle woli waszmości, odpowiedział Furtian, skloniwszy się na widok prymasowskiej pieczęci. To rzekłszy, pociągnął za rzemień wiszący u serca dzwonka i dwa razy uderzył, aby kogoś przywolać, bo sam nie miał prawa odejść od furty. Na on głos pojawił się drugi mnich i, zabrawszy list, oddalił się z nim w milczeniu. Pan Zagloba zaś złożył na ławce zawinięcie, które miał ze sobą, po czym siadł sam i sapać poczuł mocno.
— Frater! — rzekł wreszcie. — A jak dawno w zakonie?
— 5. rok — odrzekł Furtian.
— O, proszę, proszę, taki młody, a już 5. rok. To już choćby się chciało wyjść za późno. A musiało się nieraz zatęsknić za światem, bo to mosterdzieju jednemu wojenka pachnie, drugiemu uczty, trzeciemu białogłowy. — A pach!
Rzekł mniszek, żegnając się pobożnie.
Jakże nie brała pokusa wyjść, powtórzył Zagloba.
Lecz mniszek spojrzał z nieufnością na rozmawiającego tak dziwnie arcybiskupiego wysłańca i odrzekł, z jakim się tu drzwi zamknął, ten już nie wychodził.
O, to obaczmy jeszcze. A co tam z panem Wolodyjowskim się dzieje? Zdrów?
Nie masz tu nikogo, co by się tak nazywał. Brat Michał, rzekł na próbę pan Zagloba, dawny pułkownik dragoński, który tu wszedł niedawno. Tego bratem Jerzym nazywamy, ale on dotąd ślubów nie wykonał i wykonać ich przed terminem nie może.
I pewnie nie wykona, bo nie uwierzysz, frater, co to był za podwikarz. Drugiego tak na białoglowską cnotę zawziętego nie znalazłby się we wszystkich wszystkich pulkach z całego komputu.
Mnie się tego słuchać nie godzi, odparł z coraz większym zdziwieniem i zgorszeniem mnich.
Słuchajże, frater, nie wiem, gdzie u was moda przyjmować, ale jeśli tu, na tym miejscu, to radzę ci, jak tu przyjdzie brat Jerzy, odejść lepiej od do tej izby przy furcie, bo my tu o nader światowych rzeczach będziemy rozmawiali.
Ja i zaraz wolę odejść, rzekł mnich. Tymczasem pokazał się pan Wolodyjowski, czyli brat Jerzy. Ale Zagloba nie poznał nadchodzącego, bo pan Michał zmienił się wielce. Naprzód, w długim białym habicie, wydawał się wyższy niż w dragońskim kolecie. Powtóre sterczące dawniej ku oczom wąsiki nosił teraz ku dolowi i brodę usiłował zapuścić, która tworzyła dwa żółte kosmyczki, nie dłuższe nad pół palca. Na koniec wychudł i wymizerniał bardzo. Oczy jego straciły dawny blask i zbliżał się powoli, mając ręce ukryte na piersiach pod habitem i spuszczoną głowę.